Nadchodzi taki dzień w roku, że przypominamy sobie o istnieniu kobiet.
Ja tam pamiętam cały czas.
No ale tego dnia, czyli 8 marca, okazuje się, że one naprawdę istnieją.
Tak, i wdrożają wtedy wszystkie tulipany, goździki.
Tak, idę ulicą i widzę kobiety.
Michał, coś z tobą nie tak.
Szykujemy się do 8 marca.
Szykujemy się do 8 marca, aczkolwiek dzisiaj będziemy mieli odcinek, który, cholera, no jak no to powiedzieć,
który
zahacza o Dzień Kobiet, ale nie jest o Dniu Kobiet.
Dobrze, dlatego jest trochę wcześniej.
No, czyli co, mogę już zdradzać?
Czy się zdążyli przygotować do tego, że kobiety istnieją i że 8 marca trzeba będzie je zauważyć?
Jak jesteście nieprzygotowani do tego, że kobiety istnieją, to tym odcinkiem przeczochramy wam.
Zburzymy wam świat dotychczasowy.
Dobrze, chociaż moje pytania mogą obrażać niektóre panie, za co bardzo przepraszam. No proszę, o najniższy wymiar kary, natomiast kobiety, z którą rozmawiałem, mam wrażenie, nie obraziły, bo pewnie na takie pytania odpowiada często.
Dobrze. Nie owijając bawełnę, nie owijając w celofan 8-marcowy.
8-marcowy, zwłaszcza, że dzisiaj jest czwarty. W 88 odcinku rozmawiam z Pauliną Kirszkę, znaną w Poznaniu między innymi z tego, że prowadzi Fundację Wojkowska i zajmuje się nagłaśnianiem historii kobiet, ich emancypacji, wyciągania, jak to ładnie mówię, skłaniania dziewczynek i kobiet do tego, żeby uwierały świat.
Dobrze. Rozmowa mężczyzny z kobietą.
Leszka Waligury z Pauliną Kirszkę.
Zapraszamy.
No to dobra. Goździki, czy pończochy, czy czekoladki, czy coś innego?
Goździki, spoko. Ale zależy w jakim kolorze jeszcze.
Dobra, odnotowane. Koledzy się głowią właśnie, co na Dzień Kobiet panią zakupić.
No i co? Do jakiego wniosku dochodzą ci koledzy? No
właśnie dziwne, chciałem fachowca zapytać.
A, wiesz co? Ja myślę, że goździki, spoko. Rajstopy to tak niekoniecznie, bo mogą nie trafić, nie? Jednak to jest taki śliski temat, powiedziałabym. Czekoladki zawsze myślę, że kobiecie przyniosą szczęście duże. Chociaż ja bym wolała, nie wiem, jakieś indyjskie danie na przykład. To okay. Dla mnie by było zdecydowanie.
Ale nie skrzyczałaś mi o ten Dzień Kobiet. Dlaczego?
Bo ja nie krzyczę na ludzi w ogóle. Nie mam takiej
Czyli
tendencji.
Co, obchodzisz?
Wiesz co, nie mam z tym problemu, szczerze mówiąc, jakiegoś gigantycznego, bo no skoro mamy różne, różniste dni kobiet, mężczyzn, nie wiem, makaronu, pizzy i tak dalej, no to czemu nie Dzień Kobiet? No dla mnie to nie jest żaden problem, żeby obchodzić różne dni. Myślę, że dni jest tyle w roku, że można naprawdę sobie obchodzić co się chce i kiedy się chce. Oczywiście ja rozumiem, dlaczego to jest trudny temat dla niektórych osób, kobiet, ale nie tylko chyba. Natomiast no myślę sobie, że już jesteśmy w takim momencie historii, herstorii, czy jakby na to nie spojrzeć, jakby tego nie nazwać, że wszyscy już czujemy, że te dni trochę są takim kwiatkiem do kożucha po prostu i że już nie są o tym, o czym były te 10, 20, 30, 50 lat temu. Tylko myślę, że są takim, wiesz, z jednej strony miłym gestem. Ja na to lubię tak patrzeć, po prostu, tak jak, nie wiem.
A nie są wyróżnikiem wśród 364 albo 5, tak jak w tym roku, dni męskich.
Też nie lubię na to patrzeć. Wiem, do czego zmierzasz, że chcesz mi tam podźgać, ale ja nie mam takiego uczucia. Wiesz, no jest dzień babci, dzień mamy, dzień taty, dzień w ogóle, no tak jak mówię, wszystkiego. Więc ten Dzień Kobiet dla mnie jest też takim momentem, w którym pewnie można się zatrzymać i pewnie można pozastanawiać się, czy jest wszystko w porządku, czy ta równość i to, o co myślę, że feministki i o co my walczymy jako feministki, czy to już jest, czy jeszcze tego nie ma. Ale też nie chciałabym tak bardzo iść w takim dyskursie, że albo my, albo one i albo my, albo nic. Więc...
No ale przed nagraniem się tutaj śmiałeś, że na inny dzień to cię nie zaprosiłem. To akurat w przeddzień Dnia Kobiet. Nie?
Tak, bo to jest tak, że dużo dziennikarzy, dziennikarek do mnie dzwoni właśnie przed tym dniem i mówi, o jest Dzień Kobiet, to coś zróbmy.
A poza tym to nie widzą kobiet?
Nie, no widzą kobiety, ale wiesz, jak już jest ten Dzień Kobiet, to tak czują potrzebę, żeby jednak kogoś takiego zaprosić, co im trochę poopowiada właśnie o tych
kobietach. Ja mówię, że musi być zahaczka.
Zahaczka musi być, no to niech będzie ta zahaczka.
No dobra, to kończąc temat prezentów, a co by kobiety chciały dostać? Co powinny dostać? Albo czego oczekują?
ale mówisz tak...
A propos Dnia Kobiet, ale może
generalnie,
też a generalnie.
Wszystkie kobiety tak? na całym świecie, czy no, wszystkie no kobiety...
Chyba za szeroko poszedłem. Ograniczajmy.
Ja myślę, że kobiety nic by nie chciały dostać. Bo to jest też taka narracja...
Chciałyby sobie wziąć.
Nie, chciałyby, żeby po prostu tak było. Czyli ja mogę się w swoim imieniu wypowiadać. To nie jest tak, żebym chciała, żeby teraz ktoś mi coś dał, bo ja, nie wiem, powinnam coś dostać po prostu. Ja uważam, że no, i kobiety, i mężczyźni jesteśmy teraz w takim momencie, że jeżeli nie zaczniemy działać razem i działać razem na bardzo wielu frontach, to nic z tego po prostu nie wyjdzie. Więc ja myślę, że to nie jest o dostawaniu i braniu, tylko o tym, żebyśmy spróbowali te właśnie narracje, która coraz bardziej wykrzywia się dla chłopców w prawo, a dla dziewczyn w lewo, gdzieś tam spotkać i jednak o tym mitycznym dialogu nie zapominać, że to jest
ważne. Ja mam wrażenie, że się nie wykrzywia aż tak bardzo, że się właśnie coraz bardziej splata, ale...
No wszystkie badania mówią, że się strasznie wykrzywia i nie tylko w Polsce się wykrzywia, ale wykrzywia się także w Europie, w Stanach Zjednoczonych, że ta nitka takiego radykalizmu konserwatywnego, za którym idą chłopcy, idzie coraz bardziej w prawo, a takiego liberalizmu, otwartości i równości idzie bardziej w lewo. I ja to też widzę u chłopców i dziewczyn, kiedy z nimi rozmawiam, prowadząc zajęcia, więc to jest coś, co ja czuję i co ja widzę. Mam syna i córkę, więc to też jest tak. dla mnie jasne, że tu, a tu tak.
Chciałem to zostawić na później, ale...
No ale dobra, skoro już.
Ale skoro już, bo to nie jest trochę tak, że ci mężczyźni podążają na prawo, dlatego że się poczuli niepewni?
Tak.
Tak?
Tak.
No bo ja mam wrażenie, że nie tak. wiem, w mojej banieczce nie podążają na prawo, ale...
Tak. Znaczy ja myślę, że to jest też tak, że dużo roboty jest przed nami, bo ten patriarchalny świat i to takie widzenie, które trwało przed XIX i dużą część XX wieku i gdzieś tam jeszcze kwiczy i trzeszczy strasznie w osobach, nie wiem, Putina, Trumpa i tej całej tej całej wataszki, która nie może się chyba pogodzić z tym, że mają po 70 i 80 lat i świat już jest zupełnie gdzie indziej niż oni, to myślę, że jest jakiś obraz tego, jak bardzo o chłopcach jednak zapomnieliśmy i zapomniałyśmy. I jakby bijąc się w pierś, mówię o tym otwarcie, bo ja również przeszłam taką przemianę, ale może nie przemianę, bo przeszłam ten moment, w którym wydawało mi się, że, i to było słuszne, więc chyba słusznie mi się wydawało, że trzeba wzmacniać i wspierać dziewczynki, bo one mają faktycznie niskie poczucie własnej wartości. I tak jak nastolatkom w ogóle spada, chłopcom i dziewczynkom, tak chłopcom szybko szybuje, a dziewczynki szurają na podłodze, po podłodze. I te badania jakby się nie zmieniły pod tym względem, bo faktycznie dziewczyny mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, w Polsce szczególnie. I to nie zmienia się, jakby z roku na rok te badania są przeprowadzane i ciągle jest tak samo. Natomiast teraz myślę sobie, że mega ważne jest również to, abyśmy nie tylko wzmacniały i wzmacniali dziewczynki, ale żebyśmy też pokazywali ścieżkę inną niż ten radykalizm chłopcom. To znaczy, żebyśmy im trochę opowiadały o naszym świecie kobiet i słuchały tego, co oni opowiadają o swoim świecie.
No ja mam, ale dlaczego to muszą być odrębne światy?
No właśnie nie muszą, tylko ja mam wrażenie, że jesteśmy tak formatowani.
No bo trochę tak, a to nie wasza wina?
Moja?
Nie, bo mam wrażenie, że te ruchy kobiece to trochę tak już przegięły.
Okay.
Tak mocno tupały, że my kobiety, nam kobietom, my chcemy osiągnąć. I rzeczywiście były zwarte w tym, co mówią, bo rzadko kiedy u kobiet mówi się o siostrzeństwie, trudne słowo.
A u was mówi się o braterstwie.
To braterstwo męskie, to ja mam wrażenie, że w grupach kibicowskich to może występuje. A tak poza tym to przeważnie jest konkurencja i ci mężczyźni zaczęli się bać. A nawet nie okazując tego, no ale gdzieś widzą, że kobiety zwarły szeregi, a my to już nie bardzo. Że one nas w tym świecie nie widzą.
Nie, ja myślę, że tak też nie jest. Absolutnie. Wiesz, ja mam jednak męża i jednak syna i ojca. W związku z tym oni są mega ważnymi osobami w moim życiu. Mam też kolegów i przyjaciół. Natomiast to, co widzę bardzo mocno, działając od 5 lat w organizacjach społecznych, to to, że na przykład w tych organizacjach 90% to są kobiety. I one mają poczucie tego, że ten świat należy oddolnie jakoś tam zmieniać. I jeżeli nie będzie tak, że pomyślą o tym też faceci, że hej, kurczę, coś coś tu się dzieje kiepsko, może byśmy się też włączyli w takie oddolne, społeczne działania, to myślę, że to jest jedna rzecz, która nas bardzo różni, że mężczyźni nadal to jest ten biznes, wiesz, przecież w ogóle trzeba zarabiać pieniądze i tak dalej. Kobiety oczywiście też w to idą, natomiast też widzą to takie społeczną potrzebę działania oddolnego, aby coś zacząć zmieniać, więc tu jest na pewno bardzo duża różnica w obecności kobiet i mężczyzn w takich działaniach. Widzę to też w komisjach dialogu obywatelskiego i w komisji dialogu obywatelskiego, w której od 3 lat działam jestem i której przewodzę, czyli do spraw równości przy naszym Urzędzie Miasta, że tam jest też zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. Natomiast dla mnie, i to zrobiliśmy na przykład w tym roku, zaprosiłam do prezydium tego ciała, które jest jakby doradcze i chodzi o to, że zrzeszają się tam organizacje społeczne działające w Poznaniu na rzecz równości. Zaprosiłam do prezydium i kobiety, i mężczyzn, i osób z różnych bajek, bo mam wrażenie, że to jest metoda. Ja wierzę w dialog i wierzę w to, że jesteśmy w stanie się dogadać na bardzo wielu poziomach, tylko musimy zacząć. W związku z tym w tym naszym prezydium jest Arek Kluk z Stonewalla, są Wózkowicze, są osoby młode z Warii Poznani, są osoby z PiS-OP-u, więc wiesz, zaprosiliśmy bardzo różnych trochę ludzi, aby myśleć o tej równości w Poznaniu z różnych perspektyw, więc dla mnie to jest mega istotne i to jest też trochę odpowiedź na to pytanie, że kobiety zwarły szeregi, bo myślę sobie, że jest w nas taka niezgoda na to, że jeżeli mamy zarząd miasta Poznania i tam jest samych facetów tylko, białych, między 40 a 60, nie ma nikogo innego, kto by miał inny punkt widzenia na tę rzeczywistość, to trudno im jest się wcielić, wejść w rolę kobiety, która ma 3 dzieci na przykład, albo osoby z niepełnosprawnością.
No tak, ale ja mówię, że to jest też wina kobiet, no bo jak słucham o parytetach, to tak pojawia się we mnie pewna wątpliwość. Czy to znowu mężczyźni mają ustalić, że tyle jest miejsca dla kobiet? To są wybory. No, przecież kobiety niech idą do tych wyborów. Przecież one wybierają. Są większością w końcu.
Tak, no ja rozumiem ten punkt widzenia, natomiast ile mamy czasu?
Ile razy już takie coś musiałaś tłumaczyć?
Dużo.
To tłumacz
natomiast jest tak, że kobiety, myślę, że są bardzo mocno, znaczy nie myślę, ale to też wiesz, są badania prowadzone od wielu, wielu lat. Kobiety mają dużo więcej barier, które sobie ustawiają i układają w głowach niż mężczyźni przed wyjściem do tej strefy publicznej. Dlatego, że w zasadzie do XX wieku kobieta miała siedzieć w domu, opiekować się domem i dziećmi, a mężczyzna wychodził do świata i go zdobywał.
Czyli klasyka. Po władzę sięga niekoniecznie mądrzejszy, ale odważniejszy.
Tak, dokładnie tak było i taka rola kobiety była przecież przez całe stulecia. W związku z tym to, co zaczęło się zmieniać w XX i XXI wieku, dla nas jest nowością. Bo wcześniej nie miałyśmy role model, nie miałyśmy, wiesz, prezydentek, królowe były, co, umówmy się, rzadko.
Ale jak już były to takie, że przeszły do historii.
Tak jest, no ale mężczyźni również i ich było zdecydowanie, to nawet nie jest zdecydowanie, ale po prostu przygniatająca większość. I jeżeli na przykład w podręcznikach jest 3-5% postaci kobiecych na całą resztę rzeszę postaci męskich, to nie ma skąd brać też przykładów kobiet, które wyszły do tej strefy publicznej, zaczęły działać i odniosły sukces. I jeżeli taką mantrę powtarzaną mamy od dzieciństwa, przez całą szkołę, że no tych kobiet nie ma, idziemy ulicami, gdzie nie ma kobiet, patronek ulic, jest ich też tam od 3-5%. Jeżeli patronek szkół nie ma i tak dalej, no to jest taka trudna opowieść, że ja teraz się nagle zdecyduję, wyjdę i zostanę prezydentką, premierką, posłanką, radną. I kiedy rozmawiam z kobietami i na przykład robię z nimi warsztaty wystąpień publicznych, bo od tego zaczęłyśmy, żeby tym kobietom mówić, masz głos, możesz go użyć, idź i po prostu mów, co jest dla ciebie ważne, to wiem, że w ogromnej większości to nie są warsztaty wystąpień publicznych, tylko to są warsztaty tego, żeby dać im prawo do mówienia własnym głosem. I to jest, myślę, i wracając jakby do tych parytetów, to jest oczywiście ułomne narzędzie. Natomiast to jest narzędzie, które pozwala sztucznie rozpocząć proces. I tak właśnie rozpoczęli sztucznie ten proces ludzie we Francji, w Hiszpanii i tak dalej, jakby zapraszając kobiety do tego, aby stanęły, były, działały sztucznie, natomiast potem to się już rozkulało. I tak jakby to jest o tym.
Że jak się tak dalej rozkula, to później kobiety będą musiały robić parytety dla mężczyzn.
Wiesz, no teraz jest tak, że na każdej liście musi być 30% tej mniejszości.
Znaczy,
prawda?
Ja nie rozumiem, dlaczego nie 50. Jeden w sumie, można by tak powiedzieć. Kobiet jest zawsze więcej w populacji.
W populacji tak, natomiast u władz już nie. No 30% kobiet w parlamencie, ta granica nigdy nie została w Polsce przekroczona. Oczywiście to nie jest tak, że to jest wina mężczyzn. To jest też wina nas, kobiet, no, bo my nie głosujemy. Trzeba kandydować, trzeba się odważyć, ale trzeba też głosować na kobietę, a kobiety na kobietę nie głosują. Więc to jest...
Pierwsza przypadłość. Tak. Ja dużo nie zdradzę w moim głosowaniu. W głosowaniach przeważają kobiety. Przeważnie głosuję na kobiety. Nie powiem, że w 100%, ale przeważnie. I tak sobie zawsze przy tym głosowaniu myślę, że przecież gdyby kobiety wspierały własną płeć, to rządziłyby tym krajem i nie tylko.
Tak, natomiast no wiesz, no, ja myślę, że ten patriarchat bardzo docisnął i kobiety, i mężczyzn. I ten taki symbol mężczyzny w niebieskiej koszuli, o niebieskich oczach, który, prawda, jest prezydentem, premierem, radnym,
posłem. Z podwiniętymi rękawami, zawsze, koniecznie.
Oczywiście. To jest ten taki obraz polityka, brawo. Polityka, który nam się gdzieś tam zagnieździł w głowie. Natomiast nie kobiety polityczki w sukience, czy wiesz, takiej, która, nie wiem, no Sanna Marin na przykład, nie? To jeszcze do nas, jeszcze trochę wody, myślę, że w Warcie i Wiśle i Odrze musi upłynąć, żeby ta mentalność u nas też się zmieniła. Dobra. Mimo, że na dole, w sensie na przykład sołtysek, kobiet jest mnóstwo, prawda? I one są od roboty, od działania, od wymyślania, od sieciowania, od spajania tej lokalnej społeczności.
Koła gospodyń wiejskich działają bardzo prężnie. Koła gospodarzy już tak
już gorzej
działają.
Tak, to prawda.
No więc właśnie.
Chociaż znam koła gospodyń wiejskich, na czele których stoi mężczyzna. Nawet dwa.
No w Poznaniu teraz mamy koło gospodyń miejskich.
Tak.
No dobra, zostawmy tę politykę. No chociaż siłą rzeczy będziemy pewnie do niej wracać. Co wyście wpadły na pomysł, żeby herstorię tworzyć?
Myśmy,
to już historia nie wystarcza?
Nie, no to jest taka znowu zabawa słowem. Historia nie wystarcza pod tym względem właśnie, że skoro mamy w historii samych facetów i uczymy się o samych facetach, to mi to trochę nie wystarcza.
No ale to teraz będzie, że Mikołaj Kopernik była kobietą?
Tak. No trudno, musicie jakoś z tym żyć. Nie, oczywiście,
jak
że
żyć?
Nie. Nie, to nie jest tak. Ja myślę, że to jest właśnie cały czas o tym. To takie opowieści, które niektórym oczywiście stoją kołkiem w gardle, czy tam ością w gardle, czy co tam stoi w tym gardle, jeżeli się, czy w uszach w zasadzie. To jest też taki sposób na takie dźgnięcie, na takie wytrącenie z takiego, wiesz, bezpiecznego świata, w którym żyjemy. I ta herstoria jest właśnie opowieścią o tym, że być może, skoro mamy historię, to warto też do tego dołożyć herstorię i wtedy będziemy mieć pełen obraz tego, jak te dzieje ludzkości przebiegały i
czyli
co się tam działo.
O czym jest herstoria? O zaginionych królowych Polski?
Nie, herstoria jest o tym,
czy żonach, które stały za królami?
Herstoria jest o obecności kobiet. Po prostu. Herstoria jest o tym, że też historia nie jest tylko opowieścią o dowódcach, generałach, królach, tylko o zwykłym, codziennym życiu. O tym, co się działo na poziomie, nie wiem, XVII-wiecznej wsi albo XIX-wiecznego domu, w którym kobiety zostawały, nie mogły wychodzić za bardzo na ten świat publiczny. Że ta historia jest nie tylko o tym, co robili mężczyźni, ale też o tym, co robiły kobiety, jak funkcjonowały osoby z niepełnosprawnością, jak wygląda historia dzieci na przykład i młodych ludzi. Czyli to jest takie upomnienie się o to, że historia to nie tylko historia mężczyzn uprzywilejowanych, ale też całej masy, 90% innych ludzi, o których się nie uczymy, o których nic nie wiemy, o których zaczynamy teraz się upominać, bo powstają książki przecież właśnie mówiące o tym, jak wyglądały dzieje chłopstwa na przykład, jak wyglądały dzieje chłopek, jak wyglądały mieszczanki, służące, miesiące, jak wyglądały te wszystkie grupy społeczne, o których do tej pory się nie uczyliśmy, nie zastanawialiśmy, nie myśleliśmy, bo przecież historia to nie jest tylko historia wojen, zwycięzców i tego, no, i przegranych.
No ale to są, historia to jest zapis wielkich wydarzeń.
A dlaczego wielkich?
No, właśnie słuchając siebie się zastanawiam, czy ciężko w historii odnaleźć kobiety, które dokonały zwrotów w historii.
Ale dlaczego wielkich wydarzeń? Bo moim zdaniem historia...
Bo szare wydarzenia są zapisem nas wszystkich.
Tak. I moim zdaniem...
I mężczyzn, i kobiet, i nie tylko.
No, wiesz co, dzieci. Ja mam taką... Teraz, bo mam już 45 lat, więc patrząc wstecz na swoje życie, widzę, że bardzo chciałam zrozumieć, jak to jest, że jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy i dlaczego my. I studiowałam i historię, i filozofię, i kulturoznawstwo przez chwilę. I próbowałam naprawdę cały czas jakby dociec do tego, jak to się stało, że jesteśmy w tym momencie i to jesteśmy my, a nie na przykład, wiesz, Neandertalczycy. I pomyślałam sobie właśnie, że ta historia opowiadana tylko z punktu widzenia zwycięzców i kogoś, kto zmieniał bieg historii, jest opowieścią taką totalnie niesprawiedliwą, bo tylko o jakimś jednym wycinku działań człowieczych, kiedy tak naprawdę mnóstwo innych historii mogłoby być równie pięknie opowiedzianych, a nie jest. Bo na przykład historia kobiet to jest jakoś historia emancypacji, tego stawania się, upominania się o swoje. Tak samo osób z niepełnosprawnością, osób z mniejszości seksualnych na przykład. To jest opowieść o tym, że to mainstreamowa opowieść nie może być tylko opowieścią o jednej grupie białych mężczyzn, którzy zdobywają świat, tylko
nie
musi
tylko
zawierać...
Białych, nie tylko białych.
Ale w większości. I musi zawierać też inne historie, których my nie znamy i nie znamy też z punktu widzenia Europejczyków, na przykład historii Azji, prawda, historii Afryki. To wszystko jest dla nas kompletnie nieznane. Natomiast myślę sobie, że warto się nad tym pochylić i pozastanawiać.
Tak sobie właśnie pomyślałem, że może ja się wykażę niewiedzą, ale ta historia emancypacji jest dosyć krótka.
Wiesz co, no krótka i
przynajmniej jeśli chodzi o Europę. No bo trudno mówić o emancypacji w średniowieczu.
Myślę, że nie jest to trudne, jeżeli spojrzy się na przykład na żeńskie klasztory, bo to był kawałek emancypacji kobiet wtedy, które nic nie mogły, nie miały dostępu do nauki i jedyną opcją, którą wtedy miały, było to, żeby pójść po prostu do klasztoru, bo inaczej...
No i żyły w tym swoim zamkniętym małym świecie.
Tak, tak, ale to był jakiś, to był jedyny jakby kawałek wolności, które miały, również wolności do nauki, do zdobywania wiedzy, do robienia czegoś innego niż bycia właśnie matką, rolniczką, kobietą, która, nie wiem, z świtu do nocy po prostu zasuwała. I to jest też, więc właśnie, no to jest ta historia emancypacji, o której my nie za dużo wiemy, bo no ona jest opowiadana z męskiego punktu widzenia.
Ale też śladów chyba niewiele po niej zostało.
Nie, trochę jest tych śladów, tylko że wiesz, problem właśnie z historią kobiet polega na tym, że nikt się do nich... Nikt się nad nimi do tej pory nie pochylał i to jest trochę tak, jak ja lubię opowiadać o takim przykładzie, jako że od jakiegoś czasu moją fascynacją jest prymatologia i zastanawiam się, jak to jest właśnie, że naczelnych jest trochę, a to my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to do tej pory na przykład ta opowieść o naczelnych opisywana była z punktu widzenia mężczyzn i dopiero jak weszły kobiety do tej nauki i zaczęły przyglądać się naczelnym z innego punktu widzenia, to się okazało, że te zachowania można odczytywać zupełnie inaczej. Więc to jest też o tym, że dopóki nie dopuściliśmy na przykład historyczek do tego, żeby grzebały w dokumentach, w archiwach i wyciągały to, co je interesuje z punktu widzenia ich zainteresowań, ich punktu widzenia, no to ta historia siłą rzeczy była tylko taka bardzo linearna z opowieści z dziada, pradziada, o mężczyznach i o tym, czego oni dokonywali. Co dla nich było ważne, co dla was było ważne. I to jest, wiesz, i dla mnie to jest okej. Okay. Natomiast no, brakuje tej drugiej, trzeciej i czwartej nogi i wtedy ten stolik, mam wrażenie, będzie stał stabilnie, nie trzeba go będzie wywalać.
Tak, się trochę boję, że sobie będę musiał historię zrewidować. I się okaże, że nie to
bardzo proszę.
Nie Mieszko pierwszy.
Ale co wiemy na przykład o Dobrawie, prawda?
No właśnie.
O tym, jaki był jej wkład w to, jak wygląda teraz wtedy Poznań. Nie?
Że ten chrzest to była jej wina?
No wiadomo.
Wszystko, co złe, przypiszemy kobietom. No dobra, ale takie pytanie. Jakbyś miała wskazać 10 najważniejszych postaci w historii, to ile z nich byłoby kobietami?
No jakbym podeszła tak parytetowo do rzeczywistości, to pół na pół.
A nie parytetowo, tylko o rzeczywistym wpływie?
Ale widzisz, bo to pytanie, co jest rzeczywistym wpływem.
No tak, czy, można powiedzieć, że Hitler był zły, ale zanim została Ewa Braun.
Wiesz, no to jest też o tym, jakby z jakiego punktu widzenia tą historię chcemy opowiadać wciąż dla mnie. Bo jeżeli chcemy ją opowiadać tak, jak do tej pory była opowiadana, czyli z punktu widzenia generałów, dowódców, wielkich polityków, to oczywiście, że z punktu widzenia takiego mężczyzn będzie tam pewnie z 90%. Ale jeżeli chcemy opowiadać z innej strony i na przykład zauważyć, że w rewolucji francuskiej, oprócz tego, że była deklaracja praw człowieka, Olympia de Gouges zrobiła także deklarację praw kobiety, za co potem ją ścięto, jak wiele innych kobiet, i że ta deklaracja praw obywatela była tylko skierowana do mężczyzn, a nie dla kobiet, dlatego ona stworzyła dokument, który nazwała Deklaracja Praw Obywatelki, to już troszkę inaczej nam to zmienia, prawda? Bo trudno w takim razie zapomnieć o tym, że ten wkład i próby kobiet do tego, aby one również miały wpływ na rzeczywistość polityczną, były podejmowane. Tylko z jakiegoś powodu bardzo ciężko było im dojść do głosu. Także dla mnie to jest też historia o tym, żeby nie zapominać działań, które nie były najważniejsze z punktu widzenia właśnie męskiego świata, czyli przewrotu, zcięliśmy z króla królową i teraz mamy Robespiera i rewolucja zjada swoje własne ogony. Natomiast trochę opowiedzieć właśnie o tym, co tam się działo jeszcze w didaskaliach. Czyli, że była taka Olympia de Gouges, czyli, że była taka Julia Wojkowska, która chciała zrobić inne rzeczy w Poznaniu niż działy się w XIX wieku.
No to o Wojkowskiej musisz opowiedzieć, bo
i tak dalej,
szczerze,
i tak dalej.
Powszechnie nieznana postać.
Tak, bardzo.
A jesteś szefową fundacji jej imienia.
Tak, 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 tak. A wiesz, ja...
Uparłaś się, żeby znaleźć nieznaną
się
postać?
Uparłam się, żeby po prostu najbardziej nieznaną poznaniankę. Piszę książkę o Wojkowskiej.
No nie powiesz mi, że znaną.
Nie, absolutnie. Piszę książkę o Wojkowskiej, więc mam nadzieję, że będzie można o niej poczytać już za chwilę troszkę więcej i trochę głębiej. Natomiast Wojkowska jest właśnie taką postacią, która do mnie ogromnie przemówiła. Bo ona przyjechała do Poznania w pierwszej połowie XIX wieku. Urodziła się w 1816. Przyjechała do Poznania mając 24 lata, co w ogóle dla mnie już, jak się zna tą historię XIX-wieczną i wiadomo, że kobiety nie za dużo mogły, nie podróżowały same, to już pokazuje, że ona była taką, wiesz, kobietą, która nie chciała...
24 lata to panna na wydaniu, a właściwie to już stara panna, tak?
Tak, tak. No to powinna się zajmować zupełnie innymi rzeczami, niż ona się urodziła w Bninie, więc niż przyjazd do Poznania z takim pomysłem, że to ona założy tutaj szkołę dla dziewczyn i będzie kształcić dziewczynki właśnie na obywatelki, świadome, a nie na te szczebioczące po francusku lale. Założyła, i to jest też opowieść o tym, jak bardzo trudno dotrzeć do źródeł dotyczących kobiet, bo na przykład to, że założyła w monografiach, opowiadają dwoje autorów, którzy pisali jej monografię w latach 60. i 30. Ubiegłego wieku. Natomiast nigdzie nie trafiłam na źródła dotyczące tego, że ta szkoła istniała. Znalazłam z kolei notatkę w gazecie właśnie XIX-wiecznej o tym, że Julia prosi, aby dziewczynki zabrano z jej szkoły, bo ona tę szkołę zamyka. Więc nie znalazłam żadnego dowodu w źródłach na to, że ta szkoła istniała. Znalazłam dowód, że musiała ją zamknąć, czyli w domyśle ona jednak istniała. Ale to właśnie jest o tym, że źródeł do historii kobiet jest bardzo mało z kilku powodów. Chociażby z takiego, że kobiety same nie zachowywały tych źródeł, nie traktując je, wiesz, jakieś szpargały po babci, coś tam zostało, no, to jakieś takie
znowu
nieważne.
Jesteście winne same sobie.
Tak, tak, tak. A druga rzecz jest taka, że No właśnie, te materiały, które jeśli już były, to one gdzieś w tych odmętach archiwów po prostu ginęły. Ktoś gdzieś widział jakąś teczkę po Wojkowskiej z dokumentami, bo ona jako dziennikarka potem już w Poznaniu, kiedy tą szkołę zamknięto razem z Antonim Wojkowskim, czyli z mężem, bo ona z domu była molińska, współprowadziła Tygodnik Literacki, jedną z najważniejszych gazet XIX-wiecznej Polski rozbiorowej, o czym też nie dużo wiemy, bo ta historia Poznania i okolic w kontekście właśnie takiego wolnomyślicielstwa, demokracji też nie doczekała się wielu opowieści i takich rzetelnych opracowań. W związku z tym ona przez lata prowadziła razem z mężem Tygodnik Literacki, do którego pisywali na przykład Słowacki. Kłócili się z Mickiewiczem. Tutaj na miejscu przyjeżdżali naprawdę bardzo zacni autorzy i autorki. Prowadzili dom otwarty, który bardzo nie podobał się mieszczaństwu poznańskiemu, już nie mówię o tym, że Prusakom. No i to, że te wolnomyślicielstwo, te demokratyczne poglądy tego środowiska nie podobały się ani Prusakom, ani mieszczaństwu, świadczy o tym fakt, że po pierwsze Julia szybko musiała szkołę zamknąć, bo nie pozwolili jej po prostu tak jej prowadzić, jak ona by chciała. A po drugie, że ona na przykład, co dla mnie też jest niesamowite z punktu widzenia tego, jak XIX wiek wyglądał i co kobiety mogły. Ona na przykład jeździła do Berlina i starała się, rozmawiając z ministrami rządu pruskiego, starała się na przykład uwolnić Krauthofera, który siedział w poznańskiej cytadeli. W związku z tym to są takie historie, o których strasznie mało wiemy i o tych kobietach, które działały, wykraczając poza to, co było im wolno. Bo wiesz, no to mieszczaństwo poznańskie, a przede wszystkim też te panie, które prowadziły pensjonaty dla dziewcząt i szkoły dla dziewcząt, naciskały na to, żeby szkołę Wojkowskiej zamknąć, bo ta konkurencja to w ogóle jest coś strasznego.
Czyli potem były szkoły dla dziewcząt.
Ale wiesz, czego nie uczyły, tak, nie? No, francuskiego i gry na bikordzie. I szydełkowania.
Jak trafiłaś na jej ślad? Już się zastanawiałem, czy jakaś prababcia się uczyła.
Nie, wiesz co? To chyba było tak, że kiedy zrobiłyśmy tą pierwszą akcję Kobiety na pomniki 8 marca, jeszcze przed pandemią.
To ja tylko muszę przypomnieć tym, którzy nie wiedzą. Każdy sobie mógł stanąć na pomniku.
Tak, każdy mógł sobie stanąć na pomniku, bo ta akcja wzięła się stąd, że mamy tylko jeden pomnik kobiety podpisany z imienia i nazwiska w Poznaniu. No i chciałyśmy właśnie a propos Dnia Kobiet i świętowania tego dnia zrobić taką akcję, żeby ten, kto ma ochotę stanąć i upamiętnić jakąś kobietę, czy to znaną, czy to mniej znaną, czy to swoją babcię, obojętnie, mógł to zrobić. Na Placu Wolności ustawiłyśmy cokoły i można było na tym pomniku i cokole stanąć.
Do Wojkowskiej.
I wtedy przygotowałyśmy biogramy, zdając sobie sprawę z tego, że pewnie będzie trudno osobom chcącym nawet wziąć udział w tym happeningu, stanąć na tym cokole jako jakaś postać, bo my tych postaci kobiecych po prostu nie znamy. Więc przygotowałyśmy takie krótkie biogramy i jak już przyszły chętne, strasznie dużo osób wtedy przyszło na ten Plac Wolności, jak już przyszły, no to mogły sobie wybrać, co tam im najbardziej, która tam najbardziej w duszy grała. No i wtedy trafiłam na Wojkowską, szukając takich postaci, które mogłyby na tym pomniku stanąć. I to był też moment właśnie, w którym nasza fundacja powstawała i pamiętam, że mój mąż wtedy mi powiedział: Jezu, Wojkowska, przecież Wojkowskiej to nikt nie zna, chociaż tą Bibiannę Moraczewską weź, bo to może już lepiej.
Dużo ludzi ją zna, na pewno.
No, to też jest, ale już wiesz, procent chyba więcej, bo Moraczewskiego może zna trochę więcej, czyli jej brata. A ja się jakoś tak uparłam, że ta Wojkowska to ona mi tak bardzo leży, bo wiesz, bo była dziennikarką, więc to mnie tak też ujęło. I to w ogóle była niezwykła postać, bo ona w Poznaniu była tylko dekadę. I ona była taka niezwykła pod bardzo wieloma względami, więc tak, serca...
Ulicy naprawdę nie ma, pomniku nie ma, ale
ma ulicę. Ulica jest, ulica na Podolanach, ale jest ulica Antoniego i Julii Wojkowskich.
No to jednak wspólna. Tak. Serio, jest tylko jeden pomnik kobiecy w Poznaniu?
Serio, no taki podpisany z imieniem...
No tak, aktów kobiecych w rzeźbie to pewnie trochę znajdziemy.
Tak, i wiesz, jakąś tam bamberka, to się znajduje, ale pomnik jest podpisany. Chyba nic nie wydarzyło się od tego czasu, nic nie wiem, żeby coś się pojawiło nowego.
To czyj?
Marii Grzegorzewskiej. To jest taka pani profesorka, której absolutnie pomnik się należy, bo ona była taką twórczynią polskiej pedagogiki specjalnej. Ona się zajmowała właśnie dziećmi ze specjalnymi potrzebami i bardzo na tym polu intensywnie działała. Tylko, że jej pomnik to jest w zasadzie po piersiej, mieści się na Grunwaldzie przy szkole właśnie dla dzieci. To jest chyba szkoła, która... jest dla dzieci właśnie z potrzebami specjalnymi. No i on wygląda strasznie, bo ona po pierwsze wygląda trochę jak facet na tym pomniku. Po drugie, nie wiem jak to jest teraz, może coś się zmieniło, ale to taki był punkt ulubiony przez ptactwo, więc możesz sobie wyobrazić, jak on wyglądał. No i to taki smutny dawało nam obraz tego, że jest tylko jeden i to jeszcze taki.
To jakie pomniki powinny stanowić?
Wiesz co, ja myślę, że te pomniki to już jest, wiesz, śpiew przeszłości, bo pomniki stawialiśmy właśnie generałom, dowódcom i tak dalej. Bardziej mi chodzi o takie pomniki w tym metaforycznym znaczeniu, że tych pomników... Że ta pamięć powinna być przywrócona. Właśnie tego mi bardzo brakuje.
Można na pomniki teraz żony generałów.
No tak, no wiadomo. Musi być tak, że żona generała.
Żona. Tak. No, ja tu lecę stereotypami.
Ale to powiem ci tylko, że właśnie... Kiedy przygotowywałam te biogramy do tej akcji Kobiety na pomniki, to uderzyło mnie, że Kazimiera Jułakowiczówna, Bibianna Moraczewska, właśnie Julia Wójkowska, kto tam, no, Wanda Modlibowska, na przykład te wszystkie postaci, które pokazywałyśmy, opisywałyśmy i dałyśmy jako wzór, możesz stanąć za nią, to 90% tych postaci nie miało rodzin. Nie miało dzieci, nie miało mężów właśnie. I to jest też opowieść o tym, że jak już zdecydowałaś się być matką i żoną, to twoja, to wiesz, to przeszłaś spod kurateli ojca pod kuratele męża. I jeżeli nie było tak, jak w przypadku Wojkowskich na przykład, że twój mąż miał podobne podejście do rzeczywistości jak ty i był tak samo wywrotowy jak na owe czasy jak ty i szalony, jak mówili niektórzy, no to twoją już dozgonną rolą było siedzenie w domu, opiekowanie.
Mężczyźni tłamsili.
Ja myślę, że tłamsił po prostu system, w którym żyliśmy. No tak było. To tak jak wiesz, no zawsze rano pacierz, potem modlitwa, potem pójście do kościoła, potem śniadanie, potem coś tam. Jak się w to wpisujesz, to naprawdę no, trzeba dużej siły i odwagi, żeby być człowiekiem, który powie nie, zróbmy to inaczej.
To
tak
teraz
mi się
już
nie
polecę
podoba.
Totalnym stereotypem.
Dawaj.
No dobra, ale te kobiety zostały... stały się takimi aktywistkami, tak powiedzmy. Mhm. Dlatego, że się nie związały z nikim, czy nie związały się, bo były tymi aktywistkami?
Zastanawiam się nad tym właśnie.
Innymi słowy, zmierzam do stereotypowego rozwiązania, że one się nie związały, bo były na pewno nieatrakcyjne i dlatego poszły.
A, no tak.
Nie, dobra, ale wracając jednak do początku pytania.
Czy były nieatrakcyjne? To nie wiem, bo wiesz, też mało zdjęć się zachowało. No może wszystkie były garbate i strasznie brzydkie.
A może po prostu wygadane.
Nie, no wiesz, ja myślę, że... Nie wiem, zastanawiałam się nad tym, czy to było tak, że... No, Kazimiera Jułakowiczówna na pewno nie była nieatrakcyjną kobietą. Myślę, że była bardzo atrakcyjną kobietą i też była sama. I też nie znalazła nikogo, z kim to życie by dzieliła. Więc myślę, że to było jednak o wolności. O tym, że jak już wejdziesz w ten tryb bycia matką i żoną i opiekowania się domem, to jeżeli nie pochodziłaś z takiej rodziny, nie wiem, szlacheckiej na przykład, czy mieszczańskiej, bogatej, gdzie można było pozatrudniać sobie osoby, które będą z tobą ten los dzieliły, czyli będziesz płacić po prostu suszką i oczywiście małe pieniądze, bo wtedy się tym nie płaciło wcale dużo. Natomiast no, jeżeli byłaś taką inną z innej grupy, warstwy społecznej. Chociaż wiesz, to z drugiej strony było tak, że jak myślę, że te właśnie chłopki też miały strasznie przerąbane, bo one w zasadzie nie mogły się emancypować.
No więc
w ogóle,
właśnie
nie?
Chciałem o to pytać. Więc to zawsze to, mówimy to, o tej inteligencji emancypującej.
To musiały, te wszystkie kobiety, o których ja mówię, to jednak one są z tej warstwy uprzywilejowanych, bo Julia Molińska, potem Wojkowska, była córką takiego, no, z rodziny szlacheckiej pochodziła, co prawda takiej, która w XIX wieku było dużo, czyli już nie z majątkami, ale jednak mimo wszystko na przykład ta dążenie do nauki, wychowania dzieci, edukacji było u nich bardzo mocno. Ona miała czterech braci, w związku z tym siłą rzeczy jakoś tak została wepchnięta. Myślę, że też była po prostu bardzo zdolna. w to, żeby się na równi z chłopcami uczyć, ale i Łakowiczów na to samo, no. Ona znała, nie wiem, 8 języków, miała pęd do wiedzy ogromny, a mimo to i jej kariera pokazuje, że naprawdę była łebską kobietą, oprócz tego, że pisała wiersze, o których zawsze mówiła, że to tam tak po prostu sobie, wiesz, na papierze od śledzia, to nie jest ważne. To, że ona pracowała w ministerstwach, to było dla niej najważniejszym dokonaniem życiowym. Więc z jednej strony na pewno to było tak, że tym wychowanym w jakiś sposób mężczyznom trudno było się związać z takimi wyemancypowanymi kobietami, po prostu z jednej strony. Z drugiej strony ta opowieść pokazuje, że to było możliwe, bo chociażby Wojkowska i chociażby Wojkowski. Z trzeciej strony Izabela Działyńska na przykład, Jan Działyński. To też jest opowieść o tym, że takie małżeństwo było możliwe z dwóch, no, wielkich, ogromnych, bogatych rodzin, natomiast oni nie mieli dzieci i to małżeństwo trochę działało na dwóch osobnych biegunach, w dwóch osobnych przestrzeniach.
No trochę to była spółka z ograniczoną.
Tak, 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 tak. Dużo też takich było, że no nie było wyjścia, to dobra, ale tam lubimy się i to wszystko.
No, a już w ogóle mówimy cały czas o partnerstwie damsko-męskim, a damsko-damskie to w tamtych czasach to już dopiero był skandal, tak?
Wiesz co, to było też trochę, moim zdaniem, takie przymykanie oka, wydaje mi się, na takie właśnie związki, bo ja myślę, że dużo tych kobiet tak naprawdę, Wanda Modlibowska na przykład, nie związała się z żadnym mężczyzną, pod koniec życia mieszkała na ratajach z swoją koleżanką, przyjaciółką i to wtedy, wiesz, było trochę tak traktowane, że no dobra, dobra, nie? Niby się domyślamy, co tam się dzieje pod spodem, no ale dwie kobiety mieszkają razem, nie mają mężów, dzieci, no to zrozumiałe, że mogą się razem wspierać. Więc to jest trochę też takie, wiesz, pod dywan zamiatanie tego, że no, i okej.
Dopóki się nie obnoszą.
Tak, tak, dopóki się nie obnoszą.
No to nawet dzisiejsze myślenie.
Tak, panią Wandzie lubimy.
Dobra, to o tym będzie Muzeum Historii?
Wiesz co, tak naprawdę...
Historii kobiet, przepraszam, nie dodałem. Muzeum
kobiet. My zastanawiamy się po pierwsze cały czas nad nazwą. Czy to powinno być Muzeum Historii Kobiet? Czy to powinno być na przykład jakieś Centrum Dziedzictwa Kobiet? Jak to nazwać tak, żeby to nie odstraszało?
Coraz poważniej.
Ale żeby opowiadało właśnie o tym, że ten dorobek kobiet w różnych dziedzinach był, jest i że trzeba o nim opowiedzieć i trzeba go pokazać.
To wy się jeszcze zastanawiacie? Myślałem, że to jeszcze chwila i będzie.
Zastanawiamy się, bo to nie będzie jeszcze chwila, bo na razie jest Fundacja Muzeum Historii Kobiet, więc fundacja już tak się nazywa i tyle, i już, i kropka. Natomiast nad tym, jak instytucja będzie się nazywać, to się owszem zastanawiamy. I jeszcze trochę czasu mamy, bo pewnie to jest perspektywa dwóch, pewnie trzech lat może, zanim ona powstanie. Ale też zastanawiamy się nad tym, jak opowiedzieć tę historię kobiet. Bo to, że to nie będzie takie muzeum, że masz, wiesz, kapcie i gabloty, to jest jasne, bo tak muzea już w dzisiejszym świecie nie wyglądają. Chciałybyśmy, żeby to była opowieść o dokonaniach kobiet, być może o emancypacji kobiet właśnie, jak trudno jest różnym grupom wyemancypować się z tego rozentuzjazmowanego tłumu patriarchalnego.
Nie każ mi tego powtórzyć.
W tym wypadku. Ale... Tak, przed nami zatrudnienie kuratorek, bo żadna z nas...
A wiecie chociaż, gdzie to będzie?
Mamy takie ciche podejrzenie. Mhm. Rozmawiamy z samorządem województwa wielkopolskiego i prawdopodobnie będzie to na terenie targów, w jednej z hal targowych. Targi się teraz otwierają na Poznań i zdecydowanie bardziej chcą być takim centrum włączającym społecznie, więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. Też jeśli chodzi o lokalizację, blisko dworca, gdzieś w centrum Poznania, więc bardzo nas to cieszy, że taki pomysł jest i że mamy taką jakby porozumienie i z samorządem, i z miastem, i z targami, że to jest dobra miejscówka. No ale tak jak mówię, to jest też kawał pracy przed nami, chociażby pracy związanej z tym, że żadna z nas nie jest muzealniczką. W związku z tym chcemy dopiero zatrudnić osoby, które będą w stanie kuratorsko podejść do tych wystaw stałych i czasowych i opowiedzieć o tym, wysłuchać nas i spróbować stworzyć taki koncept wystawy, który będzie bardzo interesujący również dla zwiedzających, no bo to jest najważniejsze w muzeach, żeby chcieli ludzie tam przyjść i pooglądać, posłuchać, dotknąć, zobaczyć, dobra, przeżyć.
To ja życzę, żeby to muzeum powstało, ale muszę zadać właściwie już na koniec jedno pytanie, bo tak zauważyłem, że bardzo ty albo wy, jeżeli tak można powiedzieć o Fundacji Wojkowskiej, lubicie jedno słowo.
Wojkowskiej czy Muzeum Historii Kobiet, o której, bo wiesz...
No, trochę się to przenika, fundację. No dobrze. Ale lubicie jedno słowo.
Jakie?
Uwierać.
Uwierać, tak. To tak, Wojkowska lubi tak, uwierać.
Że właściwie waszym celem, wyzwaniem w życiu jest docieranie do kobiet, dziewczyn, dziewczynek, które chcą uwierać świat.
Tak.
Sformułowanie
tak,
się
tak,
pojawiło.
Tak, tak, tak. Wojkowska je lubię.
Lubiła uwierać. Tak. Czy tego chcecie uczyć kobiety?
Ja bym chciała tego uczyć i kobiety, i mężczyzn. Żeby uwierać. Tak, bo myślę, że to jest też o tym, że nie czarujmy się, ten świat nie jest idealny. Wszyscy żyjemy w teraz, myślę, dzisiaj rano byłam, opowiem historię krótką. Dzisiaj rano byłam w sklepie, czekałam w kolejce, żeby zapłacić do kasy i koło mnie stały dwie panie, takie po 60 i jedna do drugiej mówi, wie pani co, no to co ten dziad wyprawia, to jest po prostu straszne, ja się boję, bo wie pani, jak oni tutaj wejdą, to że my tam już nic nie mamy do gadania, to jasne, ale mi żal tak tej mojej córki, zięcia i wnuczki, no gdzie oni będą uciekać? I wiesz, i mam poczucie, że my żyjemy w takim, znowu, trochę te lata 90. były fajne, potem się zaczęło niefajnie robić World Trade Center, potem pandemia, teraz wojna, że to uwieranie świata dla mnie jest takie metaforyczne trochę z jednej strony, żeby się nie zgadzać na rzeczy, które nam się nie podobają, żeby jasno mówić, to jest złe, to mi się nie podoba, tak nie może być, tak nie róbmy, to do niczego nie prowadzi. I myślę sobie, że patrząc na te właśnie emancypację kobiet i na te kobiety, o których opowiadałam, to te ich życiorysy są właśnie o tym, że one mówiły, nie podoba nam się to, tak nie może być, tak nie róbmy, bo krzywdzimy innych ludzi. I one uwierały świat, bo uwierały i wierciły dziurę i pokazywały, że można inaczej. Więc to uwieranie świata jest super, hiper ważne, moim zdaniem również teraz. I to mówią nie tylko kobiety, bo o tym jest też na przykład autor Porozumienia bez Komunikacji bez Przemocy mówi, że mało jest, mało było i mało jest na świecie ludzi, którzy właśnie uwierają i że jeżeli kiedykolwiek świat się skończy i ludzkość się skończy, to nie dlatego, że że się sami wykończymy, tylko dlatego, znaczy to też, ale dlatego, że nie było właśnie wystarczającej liczby osób, które nie chcą się zgadzać na jakąś zastaną rzeczywistość, które nie mówią, tak zawsze było, no to tak już musi być.
Jako zbiorowość nie lubimy zmian.
Tak, my jako zbiorowość nie lubimy zmian, ale to w takim punkcie jesteśmy nie jest dobre. W związku z tym to uwieranie świata jest ze mną bardzo mocno i bardzo do tego mocno zachęcam. I obojętnie, czy jesteś kobietą, czy nie jesteś kobietą, czy jesteś nawet niebinarnym, obojętnie jakim człowiekiem jesteś, uwieraj ten świat, bo ja jestem przekonana, patrząc też z punktu widzenia niedoszłej historyczki, że tylko wtedy ten świat ma szansę się zmieniać, jeżeli będziemy go tak uwierać.
A to nowe pokolenie będzie bardziej uwierało świat?
Mam taką nadzieję.
Bo przyznam szczerze, przeczytałem niedawno to, co napisałaś o wykładach czy zajęciach w jednej ze szkół.
Tak, to było strasznie smutne.
No i mną wstrząsnęło, bo pisałaś tam o tym, że mówisz do dziewcząt, nie wiem, czy tam chłopcy byli też na tych zajęciach, które się nie odzywają, tak, które nie wykazują jakiegoś zainteresowania.
One niczego nie wykazują, na ich twarzach są maski.
Ale gdzieś tam w pewnym momencie to budzą się i zaczynają zadawać pytania. Ja spodziewałem się, że przeczytam tam o jakichś pytaniach niezwykle inspirujących, a one pytają na przykład o to, czy mogą wyjść do toalety.
Tak. Znaczy, wiesz, ja doszłam do takiego punktu w swoim życiu, patrząc na to, co zrobiliśmy i robimy naszym dzieciom i młodym ludziom, że mam ochotę ich przepraszać za to, jaki świat im zostawiamy, za to, w jakim punkcie historii się teraz znajdujemy, za to, z czym będą musieli się za chwilę mierzyć, za to, co im robimy w szkołach. Mam takie ogromne poczucie, że powinnam w zasadzie już nic więcej w życiu nie robić, tylko po prostu przepraszać tych 20-latków, 14-latków za to, co myśmy im zgotowali. To doświadczenie szkolne jest straszne za każdym razem, bo w zasadzie od tego się właśnie zaczyna, że wchodzę do klasy, obojętnie czy są tam tylko chłopcy, czy są chłopcy i dziewczynki. No i najpierw właśnie odmrażam rzeczywistość i próbuję ich przekonać, że dorosły nie musi być opresyjny, że dorosły może próbować ich starać się zrozumieć, że mogą mówić, co chcą, że mogą mówić o swoich pomysłach i ja będę tego naprawdę słuchać, bo oni mają i one i oni mają świetne pomysły.
No tylko niech je wyartykułują.
Tak, niech artykułują, niech uwierają ten świat, a my przestańmy im wreszcie w tym przeszkadzać.
No to tego Państwu życzę.
Z okazji Dnia Kobiet.
Z okazji Dnia Kobiet i bez okazji też. Moim i Państwa gościem była Paulina Kirszke, szefowa założycielka Fundacji Wojkowska i można powiedzieć współzałożycielka powstającego Muzeum Historii Kobiet, póki się jeszcze tak nazywa.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
Proszę Państwa, nagrywamy 20 raz zakończenie tego odcinka. W poprzednim zakończeniu, które Michał skasował, mówiłem, że nagrywamy 19.
One nie są skasowane. Jeżeli będziemy chcieli kiedyś popełnić samobójstwo publiczne, lepiej, to wypuścimy wszystkich 19 zakończeń, które nagraliśmy.
Tak jest.
Co jedno to gorsze.
Generalnie budzimy swoje własne zażenowanie tymi końcówkami, więc może już skończmy.
Tak.
Mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy.
Dobrze. Po prostu zróbmy to, co trzeba zrobić w tym tygodniu.
Do widzenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia w czwartek,
na 89 odcinku.
Dobrze, myli nam się to wszystko teraz. Przestańmy liczyć w końcu.
Nie.
Dobra. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.